Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rafał Sulima, witam w kolejnym programie Taka Historia. Moim gościem w tym programie, stałym gościem jest historyk Dariusz Krawczyk. Witam Cię, Darku, bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Dzisiaj nasz program w takich klimatach świątecznych, wielkanocnych oczywiście. Porozmawiamy dzisiaj o męce Pana Jezusa w sztuce. Powiemy, jak te bardzo tragiczne wydarzenia były przedstawiane w malarstwie. Darku, od czego chciałbyś zacząć? Od którego momentu po pierwsze, od którego artysty? Co będzie naszym punktem wyjścia w dzisiejszej rozmowie?
Przede wszystkim trzeba zacząć od wydarzeń, które zostały opisane w Ewangeliach kanonicznych. No tutaj to było wyjście dla wszystkich artystów, dla wszystkich twórców, no bo jednak swoją opowieść malarską czy rzeźbiarską artyści zaczynali od znajomości Nowego Testamentu i tych czterech Ewangelii, które jednoznacznie, jednogłośnie opisują śmierć, mękę Chrystusa. Wprowadzają nas w klimat cierpienia, klimat bólu, ale także to, co najważniejsze, okresu zmartwychwstania i tej radości, która wówczas zapanowała, że to przychodzi Zbawiciel, który ma odkupić świat. I wokół tych Ewangelii kanonicznych tutaj cała akcja wówczas się toczyła. My chcemy powiedzieć tutaj Państwu o pasji, czyli ostatnich godzinach przed śmiercią Chrystusa, jak one wyglądały poprzez modlitwę w Ogrójcu, poprzez sąd u Piłata, poprzez samą drogę krzyżową, mękę na krzyżu, no i wreszcie to najważniejsze wydarzenie dla nas tutaj chrześcijan, czyli to ten moment samego zmartwychwstania.
No dobrze, to już wiemy ogólnie, jak to miałoby wyglądać. Teraz, który artysta na początek?
Może powiedzmy najpierw o modlitwie w Ogrójcu, czyli to wydarzenie, które poprzedzało pojmanie Chrystusa. Zresztą, jeżeli chcemy mówić o pierwszych jakichś ikonograficznych wyobrażeniach Chrystusa, czy samej męki pańskiej, no to poruszamy się w świecie symboli. Dopiero później malarstwo średniowieczne, czy renesansowe zaczęło odchodzić od symboli, ale i zaczęło wchodzić w ten historyzm ewangeliczny, który poszczególni artyści pokazywali. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o tą modlitwę w Ogrójcu, to ona w sztuce jest pokazywana bardzo różnorodnie. Przede wszystkim główną postacią tutaj jest Chrystus. Chrystus jest pokazywany bardzo różnorodnie, ponieważ jest pokazywany z wyciągniętymi rękami, klęczący, z rękami złożonymi, ale także nad nim pojawia się postać anioła, który anioł trzyma taki symboliczny kielich, który znamionuje tutaj mękę, śmierć, tą czarę goryczy, którą musi wypić Jezus po to, żeby dokonało się zbawienie. Bardzo często gdzieś tutaj też w obrazach pokazane są narzędzia męki, które później nastąpią. I tak, proszę Państwa, ja oczywiście będę po tych tematach tutaj związanych z tą pasją, no, że tak mówiąc kolokwialnie, troszeczkę się ślizgał, bo nie jesteśmy w stanie omówić tutaj wszystkich artystów. Tutaj zaczniemy od wspaniałego obraza El Greco, Chrystus w ogrodzie oliwnym. Co my tutaj widzimy? Widzimy Chrystusa. Oczywiście ta postać Chrystusa jest taka promieniąca, jasna. Widzimy anioła, właśnie anioła z tym kielichem, ale także widzimy trzech uczniów Jezusa, czyli Piotra, Jakuba i Jana. Oni najczęściej w tych obrazach, również tutaj u El Greco, są pokazani jako osoby śpiące. Co prawda Chrystus kazał im czuwać, ale jednak ten sen, ta słabość człowieka, słabość ludzka zmusiła ich do podjęcia snu. Oczywiście ten Chrystus tutaj też ma taką twarz jakby pogodzącą się z tym, co ma go czekać. Również ten anioł pełni rolę takiego pocieszyciela, bo wiemy, że no, anioł umacniał Chrystusa, pocieszał, więc tutaj ten motyw anioła również jest widoczny u El Greca. Drugim obrazem, który zwrócił moją uwagę, jest Chrystus w ogrodzie oliwnym Goi. No, Goya można powiedzieć, że był takim człowiekiem dość dalekim od malowania tematów religijnych, ale również taki obraz stworzył. Co my widzimy? Widzimy tutaj Chrystusa z złożonymi ramionami, ale takiego bardzo też spokojnego, można powiedzieć wręcz błagalnego z jednej strony, ale z drugiej strony akceptującego to, co się stanie i tutaj też bije taka, można powiedzieć, troszeczkę bezbronność tego Chrystusa. Również mamy pokazanego anioła z kielichem, więc te motywy Chrystusa i anioła, kielicha, no one w tych obrazach w ogrodzie modlitwy, w ogrodzie oliwnym się pojawiają. Ale mamy także kolejne sceny. Za chwilę mamy kolejną scenę, która mówi o pojmaniu Jezusa.
No właśnie, mówisz o tym pojmaniu. Ja chciałbym zapytać, tam Judasz się gdzieś pojawia w tych obrazach. Ktoś go przedstawił, czy jest omijany raczej?
Tak, pojawia się Judasz. Do tego właśnie zmierzam, bo w tej scenie pojmania Jezusa, no Judasz odegrał, no, wybitną rolę, tak? To był ten człowiek, który wydał Chrystusa, to był ten człowiek, który wziął za to te 30 srebrników. I tutaj mamy pocałunek Judasza, sceny życia Chrystusa stworzone przez Giotta. I co my tutaj na tym malunku widzimy? Widzimy Judasza centralnej postaci składającego pocałunek na usta Chrystusa. Widzimy też tłum. Ten tłum na tym malowidle jest taki bardzo żywy. Widzimy pochodnie, widzimy tłum, który krzyczy. Widzimy także świętego Piotra, który trzyma nóż w ręku, ucina ucho jednemu ze sług, które miały pojmać Chrystusa, ale widzimy także faryzeuszy uczonych w piśmie, którzy wskazują też na Chrystusa. Jest to bardzo dramatyczna scena, był to też kolejne preludium do męki. Pozwolą Państwo, że też przeskoczę troszeczkę dalej, mianowicie do Caravaggia i takiej sceny pojmania Chrystusa. Mianowicie tutaj też widzimy Judasza, jego twarz, taką troszeczkę, no można powiedzieć delikatnie, wynaturzoną. Widzimy żołnierzy i widzimy też uciekającego ucznia. Co łączy te obrazy? No, spokój na twarzy Chrystusa. Ten spokój, on tutaj właściwie we wszystkich tych dziełach bardzo, bardzo, bardzo dominuje. No i co dzieje się dalej? No, mamy ciąg dalszy tej historii. Jest pojmanie Chrystusa, ale Chrystus także wcześniej mówi, że uczniowie wyprą się jego z kontaktu, znajomości z nim. I rzeczywiście taką scenę na swoim płótnie maluje Rembrandt, scena zaparcia się świętego Piotra. Bardzo piękna, ponieważ ten sam święty Piotr jest rozjaśniony taką poświatą, jak to Rembrandt miał w swoim stylu, więc gra światła i cienia, ale mamy też kobietę, która z nim rozmawia, mamy mężczyznę, żołnierza, no i ten Piotr jest przestraszony, no widać tutaj tragizm sytuacji, a gdzieś dalej w oddale, jak zagłębimy się w to arcydzieło, widzimy Chrystusa, który odwraca się w stronę świętego Piotra, z taką twarzą człowieka, który przewidział to taką twarzą troszeczkę człowieka rozczarowanego. Tą postać Chrystusa widzimy w głębi. No i oczywiście dalej mamy poszczególne elementy już związane z sądem, bo najpierw był sąd przed Sanhedrynem, później mamy sąd przed Piłatem. No i tutaj dwa dzieła. Jedno dzieło to jest Fra Angelo, mistrz włoskiego renesansu, który maluje dość taki ciekawy rysunek, taką ciekawe malowidło na ścianie, które za pośrednictwem takich emblematycznych ukazań ukazuje nam zelżonego Chrystusa, Chrystusa wyśmiewanego, a więc widzimy Chrystusa siedzącego na jakimś podeście. Oczywiście po raz kolejny ta bardzo spokojna twarz i widzimy dłonie. Jedne dłonie, które go uderzają, to są same dłonie.
To ciekawe.
Natomiast druga dłoń w takim geście jakby chciała nałożyć koronę cierniową i widzimy po lewej stronie tego malowidła mężczyznę, który podnosi, samą głowę tego mężczyzny, który opluwa Chrystusa. Widzimy także tego człowieka, który podnosi czapkę w takim geście, można powiedzieć, też obraźliwym, zelżywym. Drugim obrazem, który wprowadza nas trochę taką w przestrzeń, w taki dramat psychologiczny, jest Chrystus przed Piłatem, Tinoretta. Tutaj mamy scenę ukazaną w takim świecie antycznym Piłata, starszego człowieka, który siedzi na tronie. Oczywiście Piłat, namiestnik cesarski, który miał także, którego w władaniu był sąd. No i co robi Piłat? No Piłat, jak to jest przedstawione w Ewangelii, umywa ręce, umywa, nie chce mieć na swoich rękach śmierci tego sprawiedliwego, jakim jest Chrystus. Natomiast Chrystus tutaj jest taki wyniesiony, bijąca od niego poświata. Więc tutaj widzimy też rozłożone ręce, które są bardzo charakterystyczne dla tego typu obrazów. I wreszcie widzimy ten wściekły tłum, który żąda jednak wydania Barabasza i jest żądny śmierci Chrystusa.
Darku, ty wspaniale tutaj opowiadasz o tych obrazach, ale my też odsyłamy państwa do tego, do internetu. No nie każdy oczywiście może obejrzeć te obrazy w oryginale, ale są zdjęcia, można sobie też skorygować, sprawdzić, jak to wyglądało. Dobrze, no i dochodzimy tutaj do tego dramatycznego momentu, tak jak mówiłeś, Piłat umywa ręce. No i co, jakie następne zdarzenie tutaj z tej pasji jest pokazywane? Jest moment ukazania Jezusa Żydom, ta sławna scena ecce homo?
Tak, to jest scena bardzo popularna, bardzo jest to motyw popularny, można powiedzieć taki troszkę na poły filozoficzny, jest też ukoronowanie cierniem, ale o tym za chwilę. Ale jeszcze następuje element biczowania. Być może tutaj Piłat, sądząc z historii, uważał, że skoro Chrystus zostanie ubiczowany, będzie ileś tam kilkadziesiąt tych batów, być może Żydzi, społeczność żydowska odpuści, że tak powiem.
Złagodnieją
i to będzie wystarczająca kara. No nie, ale ten motyw tego biczowania również jest pokazywany w dziełach malarskich. Tu mamy obraz Caracciego, biczowanie. Proszę państwa, także okres renesansu przyniósł inne postrzeganie ludzkiego ciała. To musimy sobie uzmysłowić, więc te obrazy o tej tematyce religijnej w okresie na przykład renesansu nie tylko służyły pokazaniu dramaturgii męki pańskiej, ale także uwidoczniały piękno ludzkiego ciała. I co widzimy na tym obrazie? Widzimy mężczyzn, którzy chłostają Chrystusa. Czym chłostają, też nie wiemy, bo narzędzia tej męki pańskiej są przedstawiane różnie, jako witki, jako rózgi, na przykład z metalowymi kulkami. To również pojawia się w sztuce malarskiej. Tutaj mamy akurat mężczyzn, którzy trzymają jakieś gałązki, którymi Chrystus jest chłostany. Chrystus jest przywiązany do kolumny. Ten motyw kolumny również będzie się pojawiał. Z tyłu ma jeden z mężczyzn, ciągnie i krępuje ręce, prawda? Tym samym sprawdzając dodatkowy ból. Druga osoba ciągnie za włosy, więc ta męka była bardzo okrutna. Ale artyści posunęli się również dalej. Nie tylko przedstawili scenę biczowania, ale również pokazali później to, co stało się z Chrystusem po ubiczowaniu. A więc Chrystusa zmartwychwstałego, pobitego, cierpiącego. No ile tych batów by nie było, to jednak musiało być bardzo bolesne dla człowieka. I później chociażby widzimy Chrystusa zbierającego swoje szaty po ubiczowaniu, którego autorem jest hiszpański artysta Murillo, prawda? Więc nie tylko sama scena biczowania, ale również sam moment człowieka cierpiącego po biczowaniu.
Czyli ta ludzkość Jezusa tutaj jest pokazana, tego człowieczeństwo, tak?
Tak, zgadza się. Jest to pokazanie właśnie tej sfery ludzkiej, tego cierpienia, bólu, prawda? Nie tylko ten aspekt boski, no bo jednak wiemy, że Chrystus musiał cierpieć. Ta jego śmierć, ta jego męka była sprawiająca na pewno ogromny ból.
No dobrze, no i tutaj mamy, potem przechodzimy do tej sławnej sceny, o której rozmawiamy, tego ukazania Jezusa tłumowi.
Tak, ale to nie tylko to ecce homo, ale później jeszcze mamy Chrystusa frasobliwego, który to będzie się wiązało z tym, że Chrystus, kiedy już zaniósł ten krzyż na Golgotę, siada strapiony, siada z tą koroną, prawda, w takim geście podparcia. To również będzie modny motyw. Ale wcześniej jeszcze mamy koronowanie cierniem. Też element bardzo, że tak powiem, mocny, bardzo bolesny i bardzo taki agresywny. Też było to przedstawiane bardzo różnie, między innymi w dziele Hieronima Boscha, koronowanie cierniem. Widzimy mężczyznę, który ma taką dużą stalową rękawicę i ta korona dosłownie jest na siłę wpychana na tą głowę, tak jakby tą głowę chciano zmasakrować, wepchnąć ją w głąb ciała po to, żeby ta korona była najważniejsza. Ale z tego obrazu jeszcze jedna rzecz tutaj wydaje się taka bardzo istotna. Sama postać Chrystusa. No, człowieka troszeczkę takiego spokojnego. Ten spokój, patrząc na widza, ten spokój da się zauważyć. Chrystus jest bardzo spokojny, patrzy wręcz na twarz osoby, która ten obraz ogląda. Właściwie jest, można powiedzieć, też troszeczkę jakby wyjęty z tej sceny przez ten swój spokój. Można powiedzieć, że Chrystus zachęca chrześcijan do pójścia tutaj za jego przykładem i wzniesienia się poprzez wiarę, poprzez całe to misterium męki pańskiej nad swoich oprawców, że to cierpienie należy przyjąć też także zmienność tego i kruchość ludzkiego życia. Więc to możemy dostrzec w obrazie Hieronima Boscha, koronowanie cierniem.
No wiesz co, ale tak jak opowiadasz tutaj o tych obrazach, to no przerażające jest to wszystko. My jak wiadomo, że no czytamy, słuchamy Ewangelii, to jest jedno, ale jeżeli zobaczy się to, to...
Bo wydaje mi się, że ci artyści poprzez swoje dzieła chcieli szokować, chcieli pokazać ból. No jednak umówmy się, że tekst pisany, no nie daje tego, co człowiekowi potrafi dać obraz. Ten obraz, jaki on był, nie był. Czy dzisiaj mamy obraz telewizyjny, Pasję według Mela Gibsona, która także jest jakimś odbiciem, jakimś obrazem tego niesamowitego cierpienia, to właśnie dzisiaj możemy obejrzeć to w telewizji. Ale wówczas takim nośnikiem emocji i nośnikiem czy pokazaniem tej śmierci właśnie była twórczość, były obrazy. To one miały pokazać i zaszokować i skłonić ludzi do zastanowienia się nad męką Chrystusa, nad całą tą dramaturgią tej sytuacji.
Ale też i nad swoim losem i na tym, co ich może też czekać. Mówię tutaj o męce, też i mękach piekielnych w przypadku braku nawrócenia na przykład, tak?
To mam na myśli. Kolejnym etapem jest Droga Krzyżowa. Tutaj moją uwagę ponownie przyciągnął Bosch, Hieronim Bosch i kolejny obraz, który nazywa się Droga na Kalwarię. I co tutaj widzimy? A więc widzimy szkaradne, groteskowe, ukazane głowy na tym obrazie. Jest ich cała masa, są one powykrzywiane, te twarze są bardzo brzydkie, a w środku od razu widać jedną głowę, tylko samą głowę, głowę Chrystusa i widać belkę z krzyża. Chrystus tutaj na tym obrazie ma zamknięte oczy. Jest jakby takim człowiekiem już pogodzącym się z własnym losem, myślami. Właściwie jest już tam, gdzie go no, raczej nie możemy dosięgnąć. Jest w takim świecie, można powiedzieć, metafizycznym. Jest zupełnie gdzie indziej. Myślę, że zachęca nas też do takiego przykładu, do oddania się skupieniu, modlitwie, ucieczki od tego świata. No tutaj Hieronim Bosch jest zazwyczaj człowiekiem takim, artystą, który pokazuje wady tego świata. I tutaj ten temat religijny bardzo mocno, że tak powiem, wchodzi. No mówię, te niesamowite twarze i ta jedna twarz, taka bardzo spokojna, stonowana, no na tym obrazie robi wrażenie. No i jeszcze mamy drugi obraz, który gdzieś tutaj no też bardzo silnie przemawia. Jest to obraz Tintoretta, Droga na Kalwarię. Tutaj widzimy obraz takich dwóch płaszczyznach. W dolnej płaszczyźnie mamy tych dwóch łotrów, którzy niosą swoje krzyże i mamy Chrystusa z takim wielkim, przytłaczającym go krzyżem. No i tutaj, proszę Państwa, można postawić pytanie, jak powinno się pokazywać krzyż? Czy Chrystus niósł cały krzyż? Czy niósł tylko po prostu to, co Rzymianie nazywali patibulum, czyli tą poziomą belkę z krzyża? Wydaje się, że według prawa rzymskiego jednak Chrystus niósł tą belkę. Sama ta belka szacuje się, ta pozioma mogła ważyć około 50 kg, więc cały
krzyż, ogromny ciężar.
Nieść cały krzyż to było około 100 kg. Pamiętajmy, że ten człowiek wcześniej był mocno pobity, mocno poturbowany, więc malarze bardzo chętnie pokazywali tą scenę niesiącego cały krzyż, no ale jednak prawdopodobnie była to tylko ta sama belka, którą musiał wznieść na wzgórze zwane Golgotą. No i mamy wreszcie samą scenę już to jedną z najważniejszych, czyli ukrzyżowanie.
No i domyślam się, że tutaj też będą obrazy bardzo tak realistycznie pokazujące ten trudny moment.
Są to rzeczy tutaj bardzo drastyczne, między innymi ukrzyżowanie według Matiasa Grunewalda. Proszę Państwa, obraz przedstawiającego Chrystusa już na krzyżu. Ale wróćmy jeszcze, jak wyglądało samo krzyżowanie. Samo krzyżowanie odbywało się najprawdopodobniej na ziemi, czyli przybicie odbyło się na ziemi, później trzeba było samą tą machinę zwaną krzyżem postawić. To widzimy chociażby na obrazie też Rubensa, gdzie kilkunastu mężczyzn, bardzo takich silnych, ten krzyż podnosi za pomocą lin i stawia. Co prawda Chrystus był przybity gwoździami, więc też trwa dyskusja, czy był przybity do rąk, czy do nadgarstków, więc do samych dłoni. Same dłonie najprawdopodobniej nie utrzymałyby ciężaru mężczyzny, więc musiał być przybity do nadgarstków. Artyści bardzo często pokazują właśnie przybite dłonie. I tutaj ten obraz Grunewalda jest takim obrazem bardzo mocnym, bo widzimy całe poranione ciało Chrystusa. Te dłonie są bardzo nienaturalnie powykrzywiane. Również stopy. Widzimy Chrystusa z otwartymi ustami, prawda? Człowieka zmęczonego, cierpiącego. Jego ciało jest pokrywane różnego rodzaju drzazgami, widać ślady po biciu. Oczywiście tutaj pojawia się również Maria, jego matka, którą trzyma święty Jan, no i oczywiście Maria Magdalena, a po drugiej stronie stoi Jan Chrzciciel, ten, który jest ostatnim prorokiem, który wieścił nadejście Chrystusa. Ale jeszcze wróćmy do samego momentu ukrzyżowania Chrystusa, jaką był pokazywany wcześniej. No bo wcześniej oczywiście był pokazywany jako tak bardzo symbolicznie. Był sam krzyż, prawda? Do tego był pokazywany też baranek jako symbol ofiary i śmierci Chrystusa. Dopiero gdzieś mniej więcej w VI wieku pojawia się przedstawienie Chrystusa na krzyżu z otwartymi oczami, więc Chrystusa żywego, który miał symbolizować jeszcze to życie. Od IX wieku zaczyna to się zmieniać. Zaczyna być ukazany Chrystus martwy z zamkniętymi oczami. Ale również jeszcze posłużono się pewnymi także symbolami na tych obrazach, bo jest jeszcze słońce i księżyc. Bardzo często się pojawia. Symbolizują one zaśmienie słońca, ale także przypominają, pokazują odpowiednio Stary i Nowy Testament. Bardzo często także przy krzyżu mamy czaszkę Adama, czyli praojca. Czyli z jednej strony mamy człowieka, który wisi na krzyżu, odkupił ludzkość grzechu pierworodnego, a ta czaszka Adama symbolizuje właśnie praojca, który wprowadził człowieka w ten grzech pierworodny. Zresztą według legendy samo drzewo krzyża to było drzewo, które wyrosło na grobie Adama.
O łotrowie.
To jest inna historia z łotrami. Jest łotr sprawiedliwy. Ten, który twierdzi, że do którego Chrystus powiedział, ty będziesz w raju. On zazwyczaj jest pokazywany też jako człowiek bardzo spokojny, wie, że coś go za chwilę czeka, coś dobrego. Ten drugi, który wisi po drugiej stronie, pokazuje niepokój, obawia się swojej śmierci. Ba, sama śmierć na krzyżu, jak powiedziałem, była śmiercią bardzo taką, wymagającą cierpienia, ale była to też, pamiętajmy, w Rzymie śmierć, która była śmiercią przeznaczoną dla łotrów, dla banitów, dla niewolników. Pamiętamy, już jest spotkanie, powstanie Spartakusa, tak? gdzie kilka tysięcy ludzi zostało ukrzyżowanych. Więc to była najgorszy, można powiedzieć, rodzaj śmierci, ale śmierci bardzo bolesnej.
I długotrwającej.
Pamiętajmy, że łotrom połamano nogi. Dlaczego? Ponieważ śmierć na krzyżu jest spowodowana uduszeniem się, bo mięśnie, które są na krzyżu, pracują, rozciągają się, że nie można oddychać. Bardzo często człowiek wiszący na krzyżu za pomocą nóg podciągał się, żeby mógł złapać oddech. Łotrom te nogi połamano. Chrystusa potraktowano zgoła inaczej, ponieważ przebito mu bok. I tutaj też jest taki wspaniały obraz Rubensa, ukrzyżowanie zwane przebiciem włócznią, że widzimy też bardzo dobrze zbudowanych mężczyzn. Jeden z nich siedzi na koniu i on właśnie wkłada tą włócznię w bok Chrystusa, gdzie wypływa krew i woda. Widać, że tutaj już ta śmierć, ta agonia nastąpiła. Tu na tym obrazie jeszcze widzimy Marię Magdalenę, która rzuca się w kierunku tego żołnierza, żeby on tego nie czynił. Ale sama śmierć Chrystusa, samo to ukrzyżowanie, ono jest coraz bardziej już rozbudowane. To, co mówiłem na początku, pojawiają się dodatkowe postacie, pojawia się pod krzyżem Maria, Matka Chrystusa. Bardzo często jest ona przedstawiona jako postać mdlejąca. Nawet na obrazie Rogera Van Weydena jest w takiej samej pozycji jak Chrystus, którego jest, jak Chrystus zdejmowany z krzyża. Pojawia się Maria Magdalena, która jest tam obecna. Wspominałem o Janie Chrzcicielu jako tym ostatnim proroku, który wieści przybycie i śmierć Chrystusa. W tym malarstwie, można powiedzieć, renesansowym, bo w średniowiecznym to ciało Chrystusa jest przykryte, zakryte na krzyżu, a później pojawia się coś takiego, co nazwane jest peresimonium, czyli ta niewielka tunika, która jest na biodrach Chrystusa. To również bardzo często jest pokazywane w ukazaniu Chrystusa wiszącego i umierającego na krzyżu. No i proszę Państwa, następuje zdjęcie z krzyża, którym już wspomniałem. Tutaj istotną rzeczą są postacie chociażby Józefa z Arimatei i Nikodema. Nikodem bardzo często jest pokazywany jako człowiek wyjmujący gwóźdź, natomiast Józef z Arimatei, człowiek, który podtrzymuje też ciało Chrystusa. Jest także Matka Bolesna, czyli Maryja, która wyraża, właściwie współdzieli tą istotę umierania, ten ból ze swoim synem, który zmarł na krzyżu. No i oczywiście Maria Magdalena, która swoimi włosami, łzami ociera stopy Chrystusa. To właściwie w ten sposób to było ukazywane. Zresztą sam krzyż jest ukazywany jako takie bardzo potężne narzędzie. Szacuje się, że ten krzyż, na którym ukrzyżowany był Chrystus, miał około 2,5 metra wysokości, więc nie było to, że tak powiem, duże narzędzie śmierci, ale jest tak,
skuteczne, niestety.
Jest tak, że krzyżem, zauważmy, odrobinę innym, bo łotrowie wiszą na krzyżu w kształcie litery T, a jednak tutaj belka pionowa, ona troszeczkę wychodzi ponad tą belkę poziomą. Dlaczego? Ponieważ u góry umieszczono jeszcze tak zwany titullus, czyli podawano winę, za jaką Chrystus był ukrzyżowany. I to też bardzo często ten motyw tutaj jest u wielkich artystów pokazywany.
No tak, mamy tą tabliczkę, tak?
Tak, to jest tak zwany titullus.
Którą Piłat kazał przybić. No dobrze, no i doszliśmy tutaj do tego momentu, kiedy ciało Chrystusa zostaje zdjęte z krzyża, zostaje pochowane w grobie 3 dni, no i mamy tutaj ten moment cudownego zmartwychwstania. Jak to jest pokazywane w sztuce? Jako moment triumfu? Pamiętamy takie obrazki właściwie gdzieś z kościoła. Każdy z nas pewnie widział tego Chrystusa triumfującego, wychodzącego z grobu.
Tak, tylko co ciekawe, że Ewangelie kanoniczne mówią, poszczególne sceny, one są opisane, że możemy je sobie wyobrazić, ale sam moment zmartwychwstania, tego, co działo się w środku, nie jest opisany. Ewangelie nie mówią nam, w jaki sposób to nastąpiło, ale oczywiście artyści poradzili sobie z tym doskonale, wyobraźnia, więc widzimy Chrystusa tronującego nad grobem. Bardzo często w pierwszych wiekach również w chrześcijaństwa był przedstawiony Chrystus, jego symbolem było słońce, ale później pojawia się Chrystus wychodzący z grobu, między innymi taki dość ciekawy malunek Piero della Francesco, który pokazał Chrystusa jako mężczyznę dość takiego dobrego, dobrze zbudowanego, który wychodzi z grobu, stawia swoją nogę na tym grobie, w jednym ręku dzierży tą chorągiew zmartwychwstania. Ale to zmartwychwstanie, tak jak powiedziałem, bardzo często jest wielki błysk, pokazany bardzo wielki błysk światła. Ci strażnicy, którzy byli postawieni przy grobie Chrystusa, są przerażeni, upadają. No i cały ten proces zmartwychwstania właściwie tutaj gdzieś zaczyna się kończyć. I tutaj jeszcze w taki sposób dość nietypowy to zmartwychwstanie pokazuje Matthias Grunewald, o którym wspomniałem w okresie tej sceny ukrzyżowania. Widzimy Chrystusa ponad grobem, ten cały, zwalona jest płyta z tego grobowca. Ci strażnicy upadają, no i za Chrystusem jest to wielkie wielkie jaśniejące słońce jako ten symbol zmartwychwstania Pańskiego.
Podkreślaliśmy to, ty mówiłeś o tym umęczonym ciele Jezusa. To ciało już po zmartwychwstaniu jest takie, można byłoby powiedzieć, zdrowe, tak?
Czyli tak, ten moment... jest zdrowe, pozostają tylko rany. Pozostają rany na rękach i ten przebity bok. No i ten Chrystus triumfujący, więc pokonanie śmierci, pokonanie człowieczeństwa. Chrystus tutaj już jest jako triumfujący, jako już, można powiedzieć, no właściwie Bóg.
Ciekawe i przerażające jest jednocześnie to wszystko, o czym my tutaj rozmawiamy, bo sam ten moment tej męki, tak jak o nim rozmawialiśmy, no musi budzić jakąś trwogę w nas i ten moment triumfu przekreślający to, co działo się do tej pory. No opowiadaliśmy tutaj, właściwie ty opowiadałeś o tych obrazach, po raz kolejny zachęcam do sprawdzenia sobie, do skonfrontowania z tych słów, które padły tutaj w audycji,
tylko, że
z obrazami.
Tych obrazów jest bardzo dużo, bo myślę, że jeżeli państwo wpiszecie ukrzyżowanie, czy modlitwa w Ogrójcu, to ich zapewne w sieci wyjdzie bardzo dużo. No ale to jest tylko na pewno to, co ogląda się też w książkach, to, co ogląda się w internecie, to nie jest to, co ogląda się w galerii, kiedy się stanie przed danym dziełem. To jest zupełnie inne emocje, inna narracja, więc też myślę, że warto odwiedzać polskie muzea, bo w niektórych muzeach też te sceny są bardzo powszechne, ale pamiętajmy chociażby tutaj, że bardzo często w rzeźbie jeszcze ten element pasji gdzieś nam tutaj się przewija. Przecież mamy Pietę, czyli tą Matkę Chrystusa, która na swoich kolanach trzyma swojego umęczonego, dorosłego, nieżyjącego już syna, więc te rzeźby także, jak popatrzymy, nieraz u nas gdzieś w naszych okolicach, w naszych stronach występują w kapliczkach.
No tak, no tutaj oczywiście zgoda. Zachęcamy też i do wizyt w muzeach, jeżeli to jest tylko możliwe. No my dzisiaj, mając takie możliwości, jakie mamy, też ograniczeni pewnymi ramami czasowymi, tylko tak zasygnalizowaliśmy państwu temat, wybierając niektóre,
tak,
co ciekawsze, ważniejsze,
tak,
ważniejsze dzieła mające przybliżyć moment męki i zmartwychwstania Jezusa. Dariusz Krawczyk, historyk, był dzisiaj moim i państwa gościem. Darku, dziękuję ci bardzo serdecznie za wizytę w studiu.
Dziękuję. Pozwolę sobie jeszcze państwu złożyć życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy. Życzę państwu przede wszystkim zdrowia, spokoju i niech ten zmartwychwstały Chrystus prowadzi nas w najcięższych chwilach naszego życia. Życzę państwu też również dużo uśmiechu. No i wesołego Alleluja, Chrystus zmartwychwstał.
Ja też cię do tych życzeń dołączam. Rafał Slima, do usłyszenia.